Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, zapraszam do refleksji nad prawdami zawartymi w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Przypomnę, rozważamy wyznanie wiary chrześcijańskiej od kilku już dni i jesteśmy w paragrafie szóstym, to jest od punktu 355, paragraf szósty zatytułowany Człowiek, i mówiliśmy o tym, że człowiek jest stworzony na obraz Boży i na Boże podobieństwo, jest jednym ciałem i jedną duszą. Mówiliśmy o stworzeniu człowieka jako mężczyzny i jako niewiasty, jako tych, którzy właśnie w taki sposób są postawieni, jedno dla drugiego, takie role przepięknie o równości i odmienności przypomniał nam katechizm Kościoła katolickiego, równi w człowieczeństwie i odmienności, czyli mężczyzna jako mężczyzna, kobieta jako kobieta i co ważne, ta równość i ta odmienność są chciane przez Boga. I dzisiaj ostatni, czwarty punkt w tym paragrafie. Mowa o raju. Człowiek w raju. Punkt 374 dzisiaj jest pierwszym punktem ze wszystkich, które będą przedmiotem dzisiejszej katechezy. Kto z Państwa ma przed sobą katechizm, zapraszam do tego, by otworzyć, by też wspólnie śledzić, reflektować, mając tekst przed oczyma. Człowiek w raju. Pojęcie raju. Mówimy sobie tutaj o tym pojęciu raju pierwotnego, raju, który nie zaznał jeszcze grzechu. raju przed upadkiem, tak byśmy powiedzieli, bo w teologii mówimy o raju, o tej rzeczywistości niebieskiej, jakby trochę wymiennie. Właśnie z jednej strony myśląc o tym raju jako stanie szczęśliwości po stworzeniu świata, ale przed pierwszym grzechem. I druga rzecz, kiedy mówimy czy myślimy o raju, mamy przed sobą tę rzeczywistość nieba, rzeczywistość, do której wszyscy dążymy. Rzeczywistość, gdzie zasiada Bóg i gdzie Bóg też dla nas przygotował mieszkanie. Kiedy zajrzymy do Encyklopedii Katolickiej, tego potężnego 20-tomowego wydania Encyklopedii Katolickiej, kiedy otworzymy na raju, na definicji słowa, pojęcia raj, to zobaczymy, że ta encyklopedia prezentuje nam to słowo, czy wręcz tę rzeczywistość w różnych kontekstach. Oczywiście, jak to w encyklopediach bywa, najpierw pochodzenie tego słowa, etymologia i tak dalej. Natomiast bardzo ciekawe w religiach niechrześcijańskich podejście, to sobie pominiemy oczywiście. Natomiast bardzo ciekawie Encyklopedia Katolicka nam o tym tutaj wspomina. Natomiast w Biblii, bo my zawsze sięgamy jako ludzie wierzący do Biblii, tutaj mamy zaproponowaną, inaczej być nie może oczywiście, Księgę Rodzaju przede wszystkim, gdzie jest prezentowany ten obraz pierwotnego szczęścia. To rozdział od pierwszego rozdziału praktycznie, ale później tak szczegółowo obrazowo pokazany jest raj w rozdziale drugim od wersetu 8 do wersetu 15. Nazywany ten raj jest ogrodem Eden. Dzieło, miejsce przebywania Boga wraz z aniołami, kraina wiecznej szczęśliwości, radości. Eden nawadniany, przypominamy sobie, przez cztery rzeki, gdzie pośród roślinności, pośród wielu drzew znajdują się drzewa poznania dobra i zła, które było symbolem mądrości, a także drzewo życia, symbol, pamiętamy, symbol nieśmiertelności. I według Biblii pierwsi ludzie, o tym sobie już wspominaliśmy w poprzednich katechezach, pierwsi ludzie zostali stworzeni jako święci i sprawiedliwi. A dzięki takiej łasce uczestniczyli bezpośrednio w życiu Bożym, w życiu Pana Boga. Pozostawali w zażyłości z Panem Bogiem. Zamysłem Boga było to, by ludzie też nie umierali, nie cierpieli. Tu Księga Rodzaju, rozdział drugi, Księga Rodzaju, rozdział trzeci. Człowiek w raju, możemy powiedzieć, był nieskazitelny. Człowiek w raju był czysty. Wszystko uporządkowane, wnętrze, ta sfera zewnętrzna, wolny od pokus, od grzechów, od pożądliwości. Praca, też słyszymy o pracy, pamiętamy to polecenie, by czynić sobie ziemię poddaną, więc w pewien sposób człowiek czymś się w tym raju, w tym Edenie zajmował. Ale tu jest bardzo ważne, że praca w ogrodzie Eden nie była dla człowieka ciężarem. Współpraca kobiety z mężczyzną, tutaj na przykładzie Adama i Ewy, a także współpraca w doskonaleniu świata między Bogiem a ludźmi była też czymś doskonałym. No i wiemy, Bóg stworzył ten raj na ziemi, ale człowiek przez grzeszne nieposłuszeństwo pozbawił siebie i w konsekwencji również pozbawił całą ludzkość tego dostępu do raju, tej wiecznej szczęśliwości, braku pożądliwości, pozbawił siebie i innych nieśmiertelności. Dalej, kiedy zerkniemy do i katechizmu, i encyklopedii katolickiej, zobaczymy to wszystko, co następowało później. O tym będziemy też w kolejnych katechezach sobie rozważali. Po grzechu, wiadomo, ten stan pierwotnej, wiecznej szczęśliwości został zerwany, zaburzony. Dalej w teologii, jeżeli mówimy o raju i patrzymy na nas samych, na nas wierzących, myślimy w kontekście przyszłości. My tego raju na ziemi tutaj już nie zaznamy. I to jest prawda oczywista tej prawdy. No, musimy być świadomi. Natomiast my, kiedy myślimy, mówimy o raju, myślimy o nim jako o celu naszego życia. Teologia rozróżnia też te dwie rzeczywistości. Może w języku polskim te słowa niebo i raj jako odmienne miejsca. Miejsca jakby wynagrodzenia dusz ludzkich. Ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim patrzymy w kontekście przyszłości, w kontekście tego, co nas czeka i w kontekście miejsca i stanu naszych dążeń, tego, czego pragniemy, za czym tęsknimy i gdzie też oczekuje na nas Bóg, ten, który przygotował nam miejsce, ten, który czeka, byśmy razem z Nim i tymi, którzy nas poprzedzili, jak to nazywamy, w swojej ziemskiej wędrówce, byśmy razem kiedyś tam się znaleźli. Drodzy Państwo, rozmawiamy o raju. Rozmawiamy o tej rzeczywistości bycia człowieka w raju. Przebywania człowieka w raju. Wiele wyobrażeń i ikonograficznych, i wizji malarskich pokazuje nam raj. Widzimy na obrazach różne przedstawienie tej niesłychanie pięknej, ale i trudnej do wyobrażenia rzeczywistości. Bo to, co mamy w Księdze Rodzaju, to, co czytamy w Piśmie Świętym, to jest tylko kilka rozdziałów opisujących to, co było kiedyś na świecie. I jeżeli byśmy tylko na tym się skupili, to ten raj byłby czymś pięknym, opisany na kartach Biblii, byłby czymś wyobrażalnym dla człowieka, ale trochę jakby ograniczającym Pana Boga. Bo wiemy, że Bóg jest wszechmocny i stworzył wszystko dobrym. Człowieka stworzył bardzo dobrym. Więc każde nasze wyobrażenie, zarówno Pana Boga, jak i raju, to jest tylko część tej rzeczywistości, która rzeczywiście, która naprawdę nie istnieje. Katechizm podkreśla taką prawdę. Człowiek, ten pierwszy, został nie tylko stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany, czyli stworzony do przyjaźni z Bogiem, do przyjaźni ze swoim Stwórcą, do harmonii takiego życia harmonijnego ze sobą samym, z otaczającym go stworzeniem. I ten stan przeszły, o którym mówimy, jest jakimś ideałem, ale ten ideał może zostać przewyższony, może zostać niejako pokonany tym, co będzie kiedyś, czyli chwałą nowego stworzenia w Chrystusie. To, co może stać się naszym udziałem. I Kościół, kiedy interpretuje w taki bezpośredni, autentyczny sposób symbolikę języka biblijnego, czyni to zawsze w kontekście Starego i Nowego Testamentu. Stary odczytuje w świetle Nowego i na odwrót. Nowy uzupełnia Stary, czy jest uzupełnieniem też Starego Testamentu. Zawsze tak musimy patrzeć na Biblię, tak interpretować to wszystko. Nie może być tak, że teraz Stary Testament się skończył i to zostawiamy, ale interpretujemy to łącznie. I w taki sposób powstaje to nauczanie. Katechizm tak to formułuje. Stary, Nowy Testament, tradycja nauczają, że pierwsi rodzice Adam i Ewa zostali ukonstytuowani w stanie świętości, sprawiedliwości pierwotnej. Tą łaską świętości pierwotnej było uczestnictwo w życiu Bożym. I wreszcie to uczestnictwo, ta łaska wyrażała się i promieniowała niejako, czyli rozlewała się na inne stany życia człowieka, wymiary życia człowieka. Przede wszystkim spoglądamy na codzienność, na to wszystko, co człowiek czynił, w jaki sposób się wyrażał, co robił w relacji do drugiego człowieka, czy w relacji do Pana Boga. To wszystko było przepełnione, przeniknięte niejako łaską Pana Boga. I wreszcie to ważne, człowiek dopóki pozostawał w tej zażyłości z Panem Bogiem, nie musiał ani umierać, ani cierpieć. Wewnętrzna harmonia osoby ludzkiej, harmonia między mężczyzną i kobietą, wreszcie harmonia między pierwszą parą i całym stworzeniem tworzyły taki stan, który nazywamy pierwotną sprawiedliwością. I dalej katechizm też przypomina to, o czym już sobie wspomnieliśmy, o tym władaniu nad światem, panowaniu nad światem. Bóg to władanie powierzył człowiekowi. I to urzeczywistniało się przede wszystkim w panowaniu nad sobą. Człowiek żył sam ze sobą w harmonii. Czyli był bez grzechu, był kompletny, ale przede wszystkim żył w obecności Pana Boga, w łasce Pana Boga. Był nieskazitelny, był uporządkowany, tak byśmy też powiedzieli, w swoim bycie, tak katechizm to dodaje. Ponieważ był wolny od tej potrójnej pożądliwości, tej pożądliwości, która człowieka poddaje do przyjemności zmysłowych, pożądania dóbr ziemskich i afirmacji samego siebie wbrew nakazom rozumu, ta potrójna pożądliwość. Człowiek był od tego wszystkiego wolny. Dalej, znakiem zażyłości człowieka z Bogiem jest to, że Bóg umieszcza go w ogrodzie. Człowiek żyje w nim, aby uprawiał i doglądał. Praca nie sprawiała człowiekowi trudności. Współpraca między mężczyzną i kobietą, a także współpraca mężczyzny i kobiety z Panem Bogiem, to było doskonalenie widzialnego stworzenia. I wreszcie harmonia pierwotnej sprawiedliwości, przewidziana dla człowieka w zamyśle Bożym, zostanie utracona przez grzech naszych pierwszych rodziców. Tym słowem katechizm kończy refleksję na temat raju, na temat tej pierwotnej sprawiedliwości, pierwotnej szczęśliwości. Jest to, myślę, po to, abyśmy sobie uświadomili, jak wiele utraciliśmy, przez grzech pierwszych rodziców, przez ten grzech pierworodny, jak wiele tracimy również teraz. Dzisiaj, w tej rzeczywistości, w której żyjemy, tracimy popełniając grzechy. Jak wiele jest w nas takiego wewnętrznego rozbicia wtedy, kiedy popełniamy grzech. My jako wspólnota, jako Kościół, jako mistyczne ciało Jezusa Chrystusa popełniamy grzechy. I przed momentem czytaliśmy sobie o tym. Konsekwencje grzechu ponosimy my sami, bo ta nasza wewnętrzna spójność zostaje rozbita. Relacja z Panem Bogiem zerwana. Relacje z innymi ludźmi popsute poprzez grzech, ale też konsekwencjami grzechu jest nasze. Inne postrzeganie rzeczywistości, nasze spoglądanie na rzeczywistość, na drugiego człowieka już przez pryzmat grzechu. Nie mamy tego patrzenia czystego, nieskalanego, ale spoglądamy przez pryzmat popełnionego grzechu, może tak powiemy. No i wreszcie grzech jednego z członków Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa, rzutuje na cały Kościół. Ta odpowiedzialność jest tutaj ogromna i o tym też powinniśmy sobie pamiętać, patrząc chociażby na nasz Kościół, nasze parafie, nasze wspólnoty, na Kościół w Polsce. Ile procent przychodzi, a ile pozostaje z dala? Na skalę całej Polski nie wiem, jak to wygląda. Natomiast są miejsca, gdzie do 8-10% tylko praktykuje, przychodzi do Kościoła, spowiada się, przystępuje do Eucharystii. A pozostałe 90 jest z dala. A to też jest ciało Chrystusa, to też jest część Kościoła. Ci, których nie ma. Dlatego powinniśmy mieć tego świadomość i być takim zaczynem tego dobra, tej miłości, którą mamy w samym Bogu, którą w tym Bogu otrzymujemy, odzyskujemy. I wtedy ten stan nieba będzie nam towarzyszył, będziemy świadomi, że jest coś takiego jak niebo, że istnieje coś poza tym ziemskim padołem, tą ziemską naszą wędrówką, tą drogą. Będziemy świadomi i ta świadomość będzie nam samym towarzyszyła, ale też będzie sprawiała, że będziemy potrafić myśleć o innych w kontekście nieba. Czuć się za nich odpowiedzialnymi, czuć się też wezwanymi do tego, by nie tylko zatroszczyć się o swoje zbawienie, ale też o zbawienie innych, o zbawienie tych, którzy są gdzieś blisko, są obok, są może naszymi bliskimi, bliźnimi, a może to żona, może to mąż, może dzieci. Niech ten dzisiejszy dzień, ta refleksja też nas skłoni do tego, by pomyśleć, czy ja idę w kierunku nieba, czy swoimi słowami, czynami ten kierunek wytyczam, czy w tym kierunku odpowiednim zmierzam. W jaki sposób to wygląda? A jeżeli coś jest jeszcze do zrobienia, to pomyślmy, co możemy zrobić, byśmy my i też ci, którzy są blisko, którzy są naszymi bliskimi, tymi, których Pan Bóg postawił na naszej drodze, byśmy wspólnie tę rzeczywistość niebieską kiedyś osiągnęli.